Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, teraz czas literatury i to dosłownie w przenośni, ponieważ ze mną już 2/3 nowego redakcyjnego składu periodyku literackiego Czas Literatury. Iwona Boruszkowska, redaktorka naczelna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Zofia Ulańska, redaktorka działu prozy.
Dzień dobry.
Brakuje nam Olgi Sabały, której wysyłamy pozdrowienia, która jest redaktorką działu poezji. No i wiecie, musimy zacząć od tego nowego otwarcia, które się wydarzyło. Czyli zmiana składu redakcyjnego. No i pojawił się nowy kobiecy skład, który szybko stworzył nową koncepcję, czy raczej mierzył się z tym, co dostał przynajmniej w tym pierwszym letnim numerze, bo taka chyba trochę narracja też jest wprowadzona, Iwono, przez ciebie. Patrzę w twoim
Jasne.
Kierunku.
Tak, to znaczy no, byłyśmy taką redakcją wchodzącą na taki grunt już dość dobrze uporządkowany przez poprzednią redakcję. Natomiast też koncepcja tego numeru, niedokończony esej i podkreślanie właśnie tego przepływu w polu literackim, to była nasza próba właśnie objęcia tego wszystkiego, co zastałyśmy my i tego, czym to trzeba było dopełnić. Faktycznie, zresztą taka była też idea od samego początku, żeby dopilnować różnych promes wydawniczych poprzedniego zespołu redakcyjnego. Dostałyśmy od redaktorek Ani Marchewki i Gosi Lebdy też spis wybranych przez nie, a jeszcze nieopublikowanych tekstów, więc staramy się powoli dopasowywać te rzeczy, które poprzednia redakcja wybrała do naszych pomysłów, naszych koncepcji. I część faktycznie tekstów, które znajdują się w tym letnim numerze Czasu Literatury, jakoś tam odziedziczyłyśmy, ale oczywiście funkcjonują u nas w nowym kontekście, dopełnione zupełnie innymi zamówionymi przez nas tekstami, więc jest to pewnego rodzaju kontynuacja. Zależało nam na tym, żeby osoby autorskie, które otrzymały informacje, że ich teksty zostały wybrane przez redaktorki, no, miały tę pewność, że ukażą się ich utwory w tekście.
Ale myślę, że też warto dodać, że pojawiły się tutaj teksty osób, które zgodziły się dla nas napisać je w rekordowo szybkim tempie, bo
nie chciałam o to pytać.
Tak,
trzy tygodnie.
Jesteśmy im bardzo wdzięczne, że się zgodzili. Myślę, że w każdym jednym przypadku wynikało to z rodzaju jakiejś pasji i takiego głębokiego przywiązania do tematu, na który poprosiłyśmy o przygotowanie tekstów.
No więc szybkie tempo pracy, szybkie przejście, które na pewno, no właśnie, ono było łatwe, czy wręcz przeciwnie? Czy to było takie, czy miałyście świadomość tego, że rzucacie się jednak na głęboką wodę? Bo to nie jest coś, na co macie czas, robicie sobie wszystko, dziubdziacie od początku tak, jak chcecie i tak, jak wam zagrało w głowach. No myślę, że to jest jednak pewien rodzaj faktycznie bycia takim dostosowującym się do.
No praca nad tym numerem, który faktycznie udało nam się wydać, była no, w trybie zupełnie innym, przyspieszonym. Chociaż z drugiej strony, które spracowałyśmy przez kilka ostatnich tygodni, a w zasadzie nawet miesięcy, nad kolejnym numerem, już w takim regularnym trybie, magazyn ukazuje się jako kwartalnik, to wcale tego czasu nie jest więcej. Może dlatego, że były urlopy i wakacje, ale udało nam się w rekordowym, moim zdaniem, czasie 3 tygodni zrobić naprawdę fajny numer z ciekawymi tekstami, z ciekawymi ideami. Więc no, nie ma rzeczy niemożliwych, ale wolałybyśmy w tak ekspresowym tempie chyba nie pracować. No i chyba już nie będziemy musiały. Teraz chyba dużo spokojniej nad tym kolejnym numerem pracujemy, więc jest większy komfort pracy. No, dużo trzeba było rzeczy uporządkować, zacząć od nowa, podjąć różne wątki, współpracę, więc to była ta dodatkowa praca. Natomiast bardzo duże wsparcie ze strony działu wydawniczego KBF otrzymałyśmy, więc nie byłyśmy tutaj same, ale mamy wspaniały zespół. Olga i Zosia wspaniale tutaj podjęły się tego wyzwania zrobienia kwartalnika w 3 tygodnie.
Myślę, że też pomogło trochę to, że zajmujemy się różnymi obszarami i mamy zupełnie inne kręgi Nie chcę tutaj upraszczać, mówiąc o znajomych, ale troszeczkę tak to przy tym pierwszym numerze wyglądało, że po prostu osoby, o których wiedziałyśmy, że zajmują się tymi tematami, które chciałyśmy, żeby się tu znalazły, z tych trzech różnych kręgów połączyły swoje siły.
Mm-hmm. To czekają nas jakieś nowości? Bo powiedziałaś o uporządkowaniu, o, że tak powiem, przyniesieniu jakichś elementów, które uznałyście za potrzebne, za stosowne przy pracy nad kwartalnikiem. Możecie już coś powiedzieć?
Tak, myślę, że niektóre rzeczy możemy już tutaj zdradzić naszym czytelnikom i czytelniczkom. Na pewno zależy nam na tym, żeby czas literatury był bardziej obecny. Nie tylko w formie papierowego kwartalnika. Przede wszystkim rozszerzamy dystrybucję. Będą nowe miejsca, gdzie czas literatury w papierze będzie można kupić.
Już te komunikaty gdzieś tam przemykają,
tak,
prawda?
Tak, już są ogłoszone kolejne księgarnie, gdzie czas literatury będzie dostępny. Będą to księgarnie w całej Polsce, księgarnie-kawiarnie, małe księgarnie, więc tutaj bardzo fajne współprace. W tych też księgarniach planujemy spotkania promocyjne każdego numeru. Na pewno będzie każdorazowo organizowane spotkanie promocyjne kilka dni potem, jak się numer ukaże w Pałacu Potockich, a potem właśnie w takich mniejszych miejscach, tak żeby troszkę dłuższe życie temu numerowi zapewnić. Tym bardziej, że dostajemy sporo głosów i informacji różnymi kanałami od osób czytających, że chcą takiej rozmowy bezpośredniej. I też z autorami, których teksty są w numerze i też po prostu z nami jako redakcją. Z drugiej strony, oprócz papieru oczywiście, do którego mamy duży sentyment, będziemy próbowali wspólnie z KBF-em dążyć do tego, żeby czas literatury w całości był dostępny w formie elektronicznej. No tutaj rozmowy chyba jeszcze nie są tak zaawansowane, żeby można mówić na jakich platformach, ale zamierzamy. Do tego też rozbudowujemy stronę internetową, gdzie część materiałów będzie dostępna online. Będą nowe zakładki, nowe treści, też z przeznaczeniem na stronę, które będą dopełniały to, co uda nam się w numerze, który ma tylko 96 stron, więc nie jest to bardzo, bardzo dużo jak na zaprezentowanie tego, co się w polskim polu literackim dzieje.
No właśnie, bo będą też nowe działy. Są i będą nowe działy. W numerze, o którym rozmawiamy, bardzo myślę, że takim ciekawym głosem był tekst Wojciecha Dudki, autora powieści historycznych, powieści popularnych, który otwiera dział na warsztacie. Będziemy do tego działu zapraszać osoby, które pracują nad książkami od bardzo różnych stron. Będziemy się starały, żeby w każdym numerze było trochę co innego, trochę od innej strony była ta opowieść. Natomiast Wojciech Dudka podzielił się ciekawą kwestią, mianowicie taką bardzo techniczną, warsztatową. Opowiedział o narracji mozaikowej, dwupętli czasowych, którą stosuje w swoich powieściach. W kolejnym numerze będzie to, z tego co pamiętam, dwugłos, prawda?
Redaktorsko-autorski, tak. Chcemy dowartościować też inne głosy, nie tylko głosy autorskie, ale też po prostu głosy innych osób, dzięki którym książki mogą się ukazywać. Osób redaktorskich, korektorskich, tłumaczących.
Będzie również dział dramat. Kulisy, w którym będziemy prezentować fragmenty dramatów. Tak.
No to myślę, że to jest takim elementem, który jest wyjątkowo wyczekiwany przez środowisko, bo o niepojawianiu się tekstów dramatycznych rozmawiamy już przecież bardzo długo i wydawało się, że ta rozmowa trochę utknęła. Pojawiały się teksty, pojawiały się wywiady z osobami, które prowadzą warsztaty, które prowadzą działy w teatrach, no i troszkę nam wciąż brakowało takiej przestrzeni, więc myślę, że to jest pomysł, który się spotkał chyba z dużą radością w środowisku.
Jeszcze nie został ogłoszony. Dopiero tak zakulisowo dopiero rozmawiamy. Natomiast w kolejnym tym jesiennym numerze, który będzie zresztą poświęcony literaturze jako dobru wspólnym, tematem będą też festiwale. Będzie też właśnie dział kulisy i zależy nam na tym właśnie, żeby jak najszerzej to polskie pole literackie było reprezentowane, stąd też nie może w kwartalniku literackim zabraknąć takich form innych niż poezja i proza, form eseistycznych, form z dramatu i tak dalej. Być może uda nam się jeszcze inne rzeczy, na przykład takie logograficzne elementy, jak na przykład komiks, na stałe zaprosić na nasze łamy. Tutaj mamy też pomysły w tym kierunku, więc czas literatury będzie się zmieniał. Mam nadzieję, że będzie się też rozrastał dzięki tym dodatkowym tekstom na stronie internetowej. Mhm.
Dobrze, to ja nas zaproszę na chwilę muzycznej przerwy i za moment z Iwoną Boruszkowską i Zofią Ulańską wrócimy do czasu literatury.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wszystko się zgadza. Iwona Boruszkowska, Zofia Ulańska wciąż w studiu Radia Kraków Kultura. Rozmawiamy o czasie literatury. Troszkę już gościnie zdradziły, ale chciałam się odnieść do tego, co Iwona powiedziałaś na temat tego rozszerzania obecności czasu literatury, również w tej przestrzeni internetowej. Absolutnie nie chcę tutaj was stawiać, wiecie, w jakiejś walce z poprzednią redakcją. Natomiast przypominam sobie taką rozmowę, w której Anna Marchewka powiedziała, że w tym czasie niesamowitych bodźców, w czasie, w którym ze wszystkim się spieszymy, oczywiście temat nowości, świeżości też jest eksploatowany w przeróżnych tekstach, zarówno forma papierowa, jak i forma kwartalnika właśnie dają pewien taki przymus zatrzymania. I że w przypadku literatury i również rozmów, które prowadzimy i o głębokim czytaniu i w ogóle wejściu w tekst niepobieżnie, nie w social mediach, nie w tramwaju, jednak ten czas literatury mógł być takim momentem zatrzymania. To rozszerzenie, o którym mówisz, no jednak stoi w opozycji do tego sformułowania, które wyraziła Ania Marchewka. No i jestem ciekawa właśnie, co tutaj przeważa, bo zakładam, że nie ma między wami też jakichś ogromnych różnic w kwestii samego podejścia do literatury, prawda, i tej potrzeby spędzania z nią czasu.
No niekoniecznie stoi w opozycji. To chyba nie jest takie proste. Tym bardziej, że sporo osób z kręgu naszych osób czytających nie korzysta z papieru, a chętnie korzystałoby i spędzałoby długie godziny na lekturze na urządzeniach elektronicznych różnego rodzaju. Chcemy im to umożliwić. Wydaje mi się, że oczywiście ja mam bardzo duży sentyment do papieru i mam całe zawalone półki celulozą i cieszę się bardzo, że w Polsce są nadal czasopisma, kwartalniki literackie, które ukazują się w papierze. Sporo ich też już pożegnaliśmy, więc
dokładnie.
Cieszę się, że czas literatury w tym papierze nadal się będzie ukazywał. Ale jako, że wychodzimy z takiego może idealistycznego założenia, że nie mamy bardzo sprecyzowanej grupy czytelniczej i zakładamy, że każdy może czytać czas literatury, każdy mógłby znaleźć w nim coś ciekawego dla siebie, to chcemy też docierać do osób, które papieru po prostu by nie przeczytały też. Mhm.
Ja myślę, że ta forma internetowa może też pozwolić na to, żeby przemycać pewne materiały dodatkowe, które nam się nie mieszczą po prostu w tym papierowym numerze. I chyba już to zauważyłyśmy właśnie pracując nad tym numerem o festiwalach, gdzie wiele różnych osób ma mnóstwo ciekawych opowieści o festiwalach, przy których pracuje, w których bierze udział. Niestety nie wszystko to zmieści się w numerze papierowym. Niektóre wypowiedzi musimy troszkę skracać, redagować, a ta forma internetowa mam nadzieję, że też pozwoli na takie rozbudowanie trochę poszczególnych tematów. Mhm.
Powiedziałaś też, Iwono, ciekawą rzecz, mianowicie, że nie mamy doprecyzowanej grupy odbiorców i odbiorczyń. I to jest o tyle dla mnie zaskakujące, że jednym z pierwszych pytań, jak mi się wydaje, kiedy tworzy się nowe przestrzenie, czy do dialogu, czy do dyskusji, czy takie, które mają spełniać rolę pewnego zaproszenia, no jednak zadajemy sobie właśnie pytanie, do kogo my w ogóle mówimy? Więc możesz trochę, czy możecie trochę rozszerzyć tę opowieść o odbiorcach właśnie.
Tak, z tym niedoprecyzowaniem chodziło mi o to, że nie doprecyzowujemy tej grupy za pomocą takich klasycznych kategorii socjologicznych, jak płeć, wiek i tak dalej, i tak dalej. Kierujemy czas literatury do wszystkich osób zainteresowanych literaturą polską, obcą, mamy też sporo tłumaczeń, tekstami okołoliterackimi, krytyczno-literackimi, które też drukujemy w czasie literatury, więc ta różnorodność form form pozwala dotrzeć do bardzo wielu osób, których może nie da się ująć w jakieś konkretne kategorie.
Dołożysz coś?
Tak, znaczy ja tak myśląc o swoim dziale, o dziale prozy, od początku miałam w głowie coś takiego, że chciałabym, żeby ta różnorodność polegała nie tylko właśnie na takiej różnorodności językowej, gatunkowej, czy tradycji, do których odwołują się autorki, autorzy, ale żeby była to różnorodność obszarów pola literatury. Żeby spotykały się ze sobą właściwie w każdym numerze osoby, które nie zawsze są w mainstreamie, nie zawsze nawet do tego mainstreamu jakoś tam powiedzmy aspirują, jeśli to też chyba nie jest do końca dobre określenie.
Tak, zastanawiam się, czy każdy aspiruje do...
Nie, właśnie do tego zmierzam, że na szczęście nie każdy i chyba takim moim pomysłem jest to, żeby spotykać ze sobą osoby, które od lat czasami wykonują bardzo dobrą, ciekawą robotę, czy to literacką, czy to redakcyjną, tłumaczeniową i naświetlać, nagłaśniać to, czym się zajmują.
Ale też, żeby dać pole po prostu bardzo ciekawym debiutom i nowym głosom w literaturze.
Tak. Mhm. Czyli jednak debiuty cały czas nieźle się trzymają. No bo wiecie, trochę upada mit debiutu i trochę jest teraz opowieść o tym, że fantastycznie, znów wracamy do nowości, czyli cieszymy się nowością, jesteśmy ciekawi nowego nazwiska i tak dalej, i tak dalej. Ale rynek weryfikuje kolejne książki. Dużo trudniej jest utrzymać tę uwagę i zaprosić do weryfikacji, kiedy już na tym rynku jesteśmy. Więc kiedy słyszę debiuty, zawsze mam właśnie takie pytanie, a może kurczę, jednak skupmy się na drugiej książce. Może to jest potrzebne, a może potrzebne jest po prostu wszystko.
Potrzebne jest po prostu wszystko.
Tak, i równowaga.
Równowaga w przyrodzie zawsze dobrze działa. No dobrze, ja was tak trochę wypuszczam w przyszłość, bo mam świadomość tego, że ten letni czas literatury nie jest do końca wasz, więc jestem bardziej ciekawa tego, w jakich kierunkach będziecie po prostu iść dalej i co będziecie eksplorować. Powiedziałyście o dramacie, powiedziałyście o komiksie, a co z gatunkami? Bo pojawiają się też takie głosy, że na przykład nikt poważnie nie zajmuje się, i oczywiście to jest graniczna jakaś sytuacja, nikt poważnie w tym kraju nie zajmuje się krytyką literatury dziecięcej. Albo dlaczego poważni krytycy nie zajmują się należycie literaturą gatunkową, czyli na przykład obyczajówką, tu w domyśle porządną, albo kryminałem. No to jak w czasie literatury w takim razie ewentualnie mogłyby funkcjonować tego rodzaju głosy?
No, jesteśmy otwarte na gatunkowość literatury. Też w ostatnim numerze, w dziale proza, mamy takie wyjątkowe fragmenty Gwiezdni Maji Dąbrowskiej, które są, reprezentują literaturę fantasy. A więc też ta gatunkowość, mamy fragment non-fiction, też ta gatunkowość się pojawia. I zależałoby nam na tym, żeby faktycznie właśnie dramat, właśnie inne gatunki, niekoniecznie zawsze znajdujące miejsce w drukowanych czasopismach literackich się pojawiały. Tym bardziej, jeżeli uznamy, że jest to coś, co nam się podoba. I co chciałybyśmy opublikować. Więc tutaj nie ma, z jednej strony nie ma takiego narzekania, że jest brak. Jest brak, można go zapełnić, co pokazała też nasza praca nad poprzednim numerem. I nasze pomysły na rozszerzanie różnych działów. Z tym, że no, problem jest oczywiście prozaiczny, przyziemny, jeden. 96 stron to jest bardzo mało. Kwartalnik, no też oczywiście... Możemy przygotować 4 numery w roku, więc z czegoś zawsze będzie trzeba zrezygnować, ale zawsze coś nowego będzie można opublikować. Tak, bardzo ubolewam nad tym, że nie mamy tutaj miejsca na literaturę dla dzieci i młodzieży, czy też na jeszcze milion innych rzeczy, ale jakieś takie drobne elementy na pewno będą się w drukowanej wersji pojawiać.
Ja też myślę, że ta formuła niedokończonego eseju, którą sobie trochę wyznaczyłyśmy, trochę ona nas poprowadziła w pierwszym numerze, nad którym pracowałyśmy, pozwoliła nam na takie otwarcie, na zaprezentowanie tego, że też interesują nas formy nieoczywiste i graniczne. Bo właśnie przeglądając numer letni Czasu Literatury, można zauważyć, że jest tutaj sporo takich tekstów z pogranicza eseistyki i jakiegoś innego gatunku. Czy to właśnie non-fiction, czy tekstu naukowego, czy interpretacji poezji. Mamy też dwa metaeseje, Dobrawy Lisak-Gębali i Marka Bieńczyka. I myślę, że to jest też taki trochę klucz, którym otwieramy jakieś nowe drzwi, to znaczy właśnie takie otwarcie na graniczność, na nieoczywistość gatunkową. I myślę, że chyba nie wyznaczamy sobie tak stricte, tak, jakichś takich zadań związanych z poszczególnymi gatunkami, no może z wyjątkiem tego dramatu, który będziemy niedługo włączać, ale jesteśmy otwarte na bardzo różne propozycje.
Ale dramat też może szaleć językowo, więc wcale nie jest powiedziane, że musi być ugrzeczniony i uładzony, w cudzysłowie oczywiście. Iwona Boruszkowska, Zofia Ulańska wciąż w studiu Radia Kraków Kultura. Ja zapraszam na chwilę muzycznej przerwy. Oczywiście wracamy, żeby jeszcze Państwu troszkę o literaturze i o tym, co w czasie literatury będzie się działo.
Tu Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, a my wciąż jesteśmy sercem i głosem w czasie literatury, razem z Iwoną Boruszkowską, Zofią Ulańską, redaktorkami Czasu Literatury właśnie. I chciałabym, żebyśmy zaczęły od takiego myślenia o czasie, faktycznie umieszczając to na jakiejś osi. Czyli mamy rok, mamy cztery numery i takie możliwości, o których powiedziałaś. Dobrze czy źle? To znaczy, co dla was, czym dla was ten kwartał jest i jak może działać na czas literatury?
Kwartał pracy nad kwartalnikiem. No z jednej strony to jest wymyślanie koncepcji nowego numeru, tworzenie kolejnego numeru, czytanie tekstów, które mamy w teczce redakcyjnej, a z drugiej strony dbanie o to, żeby ten numer, który już został wydrukowany, który już istnieje, faktycznie w tej świadomości czytelniczej jakoś tam zaistniał. Stąd spotkania promocyjne, stąd właśnie różne inne działania.
Wizyty w radiu.
Tak, wizyty w radiu, tak właśnie. I inne możliwości właśnie dotarcia do czytelników. To jest bardzo ciekawa rzecz. Z jednej strony mamy już efekt naszej pracy materialny, na papierze wydrukowany, który funkcjonuje w świadomości czytelniczej. Dostajemy różnymi kanałami tutaj głosy, recepcja jest. A z drugiej strony jesteśmy już myślami w innym zupełnie numerze, który dla was przygotowujemy, więc jest to taka praca w zupełnie różnych rzeczywistościach.
Tak, no wymaga to też na pewno takiego myślenia strategicznego w tym momencie, kiedy numer się ukaże, czyli trzeba wybiec tych kilka miesięcy do przodu i nie tylko brać pod uwagę wydarzenia różne w życiu literackim, ale premiery, prawda?
Wieszczki redakcyjne po prostu.
Dokładnie tak. Zwłaszcza w tym numerze festiwalowym myślę, że to tutaj ten charakter kwartalnika był pewnym wyzwaniem, dlatego że też niektóre osoby, które opowiadały o współtworzonych przez siebie festiwalach,
były
na przykład w trakcie albo tuż przed, a kiedy numer się ukaże, będzie już po tegorocznej edycji. Więc nie wszystkie opowieści będą miały charakter takiego zaproszenia czy reklamy.
No ale te reklamy też nie muszą funkcjonować, bo tak mi się wydaje, że ten system zapowiedzi mamy opanowany i trochę social media przejęły taką rolę wielkich banerów informacyjnych, które w zasadzie nam podrzucają pod nos informacje, ale żeby się zastanowić już nad tym, jak działa festiwal, albo ile się go tworzy, albo ile jest potrzebne osób, żeby on się w ogóle wydarzył, no to już jest trochę inna opowieść, prawda? Więc może ten czas
oczywiście, tutaj będzie, jeśli możemy coś zdradzić, to będzie sporo właśnie takich metarefleksji nad festiwalami.
No dobrze, festiwale wciąż z nami, wciąż cieszą się Właśnie, teraz się zastanowiłam, czy dobrze mówię, że wciąż cieszą się dobrą prasą, bo te dyskusje też wcale nie są takie jednoznaczne. Swego czasu podczas Festiwalu Konrada była dyskusja o czasopismach literackich z udziałem Barbary Klickiej, Agnieszki Wolne-Hamkało i Marcelego Szpaka. O traceniu złudzeń, ale może też o zyskiwaniu nadziei, o roli, jaką spełniać mogą dzisiaj magazyny i pisma literackie i o zadaniach stawianych przed osobami je tworzącymi. To był taki rozbudowany opis tego spotkania i tak sobie myślę, że jakkolwiek... nie chcę powiedzieć tanio, ale... jakkolwiek miałko momentami te wszystkie określenia by nie brzmiały, bo te dyskusje przecież toczą się nie od wczoraj i te pytania nie padają od wczoraj, myślę, że wciąż je sobie zadajemy i zastanawiam się, czy wy sobie odpowiadałyście na te właśnie bazalne pytania, na które odpowiadali sobie ludzie przed wami nie raz i nie dwa. Czyli czy wiecie, do czego wam służy w 2025 roku takie narzędzie jak czas literatury? Czy wiecie, co z nim zrobić? I czy wiecie, jakim ono realnie może być miejscem, a przynajmniej do jakiego chciałybyście dążyć?
No poważne pytania, poważna
sprawa. A tak zamkniemy tym. Już nie będę, obiecuję.
To zależy z jakiej perspektywy na to spojrzeć. Chciałybyśmy chyba redakcyjnie, żeby czas literatury był jakimś rodzajem... mapy czy namiastki tego, co w polu literackim jest dla nas ciekawego, bo jednak zawsze jest to jakiś nasz wybór tekstów literackich, osób autorskich, tego jak komponujemy numer, jaki temat przewodni mu nadajemy. Więc możemy też wziąć taką osobistą odpowiedzialność za to, co przygotowujemy na tych 96 stronach. Szeroko, różnorodnie, ciekawie, mam nadzieję.
Tak, kontynuując te metafory, myślę, że to nie tylko mapy, ale też mosty. Mosty międzyśrodowiskowe, międzypokoleniowe, też tutaj jeszcze nawiązując do numeru letniego, myślę, że bardzo ciekawie.
Też widać te zdarzenia nawet wynikające z PESEL-u, więc tak, okazało
się, że dla osób z zupełnie różnych pokoleń ważną postacią jest dalej Jan Lechoń, o którym opowieść też okazała się takim niedokończonym esejem i gdzieś się spotkaliśmy wokół właśnie tej niedokończonej historii opowiadanej do dziś. Więc ja bym tak to widziała właśnie jako takie mapy i mosty.
Mm-hmm. A dialog? Bo z tego, co pamiętam, był taki komentarz o tym, że jednak czytanie tego typu tekstów czy pewnego wyboru, no siłą rzeczy jest zaproszeniem do dialogu. Ale równocześnie pojawiło mi się w głowie pytanie, gdzie ten dialog ma się odbywać? Czy to jest dialog, który miałby się odbywać i trochę wy go prowokujecie między tekstami, które zamieszczacie, bo powiedziałaś też na przykład, jaka jest forma, prawda, czy kolejność tekstów, jak on jest złożony. Czy jednak na przykład oczekujecie dyskusji wprost, odpowiedzi na teksty, które są zamieszczone w czasie literatury? Jak ten dialog ma się odbywać?
Na wielu poziomach i oczekujemy oczywiście wszystkiego. Tak, z jednej strony chcemy, żeby teksty, które zamieszczamy w numerze, rezonowały. Jakoś widoczne były jakieś elementy połączenia, czy właśnie takiej dialogiczności. I to widać też w tym numerze, nawet jeżeli te teksty są porozrzucane w różnych częściach, różnych działach się znajdują. Z drugiej strony, tak, zależy nam na takiej prawdziwej rozmowie i to też wynika z różnych głosów czytelniczych, dlatego zapraszamy na nasze spotkania promocyjne, gdzie można nie tylko posłuchać, ale też z nami porozmawiać. Też oczywiście różne komentarze, które trafiają na nasze skrzynki mailowe czy przez media społecznościowe, też spotykają się z odpowiedzią. W przyszłości mam nadzieję, że uda się to też jakiś kolejny pomysł na urozmaicenie pracy redakcji i obecności czasu literatury w tej dyskusji na temat tego, jak czasopismo literackie może funkcjonować. Będą otwarte spotkania redakcji, które chcemy organizować i na które zapraszamy.
To się nazywa zgodność, proszę powiedzieć. Bardzo dobrze.
Ale to może dodam tylko, że dla mnie chyba jakieś takie ważniejsze jednak trochę jest ta kategoria wielogłosowości niż dialogu. To znaczy mam wrażenie, że idea dialogu się już jakiś czas temu mocno jakoś tak upolityczniła, że jest mocno związana z takim dyskursem wokół demokracji, wokół jakichś tam, nie wiem, najważniejszych dyskusji społeczno-politycznych. I myślę, że takiego dialogu sobie na pewno nie wyznaczamy jako zadania, tak? Żeby tutaj jakoś ze sobą, nie wiem, ścierać wyłącznie jakieś takie głosy przeciwstawne, ale jak najbardziej zestawiać właśnie, może trochę prowokować różnego rodzaju wielogłosy wokół tych tematów, które będą gdzieś tam meandrować w czasie literatury.
To, co mówicie o też kolejnym numerze, czyli o festiwalach, sprawia, że jak rozumiem, literatura to nie tylko tekst per se, tylko też zjawiska, bo taki jest też świat literatury. Rozumiem, że trochę tym samym będzie opowieści społecznych, czyli zamkniętych w nieco innych kontekstach niż te, z którymi być może wprost kojarzymy, czy do których wprost się odnosimy, jeśli myślimy o literaturze. Czy to jest taka intuicja, czy niekoniecznie jednak?
Trochę chyba tak, dlatego że rozmowy wokół festiwali, które opublikujemy w następnym numerze, też dotyczą bardzo ważnych idei przewodnich, takich właśnie jak nadzieja radykalna, jak rewolucyjność, jak nostalgia, więc to też są takie tematy, czy takie idee, których przepływ w społeczeństwie jest dość istotny i duży. A nad którymi literatura bardzo mocno z długą tradycją się pochyla i widać, jak te idee zmieniają się na przestrzeni lat. I o tym też będzie mowa w różnych wywiadach czy właśnie tekstach dotyczących festiwali.
Tak, ja myślę, że te idee będą się tutaj pojawiały, ale nie w charakterze tezy. Na pewno nie w charakterze jakiegoś takiego naszego zadeklarowanego, redakcyjnego głosu, bardziej oddawania tego głosu i słuchania.
Jesteście ciekawe?
Czego?
Tego, co się wydarzy. Bo wiecie, taka ciekawość wydaje mi się, że musi towarzyszyć osobom, które jednak podejmują pewną decyzję, czy tak jak powiedziała Iwona, biorą na siebie ciężar tej decyzji, tego co później się... No trochę się wystawiacie na krytykę, zawsze tak jest, prawda? Dlaczego ten, a nie ten? A dlaczego ta, a nie ta? I tak dalej, i tak dalej. Ale tak sobie myślę, że być może taką integralną częścią pracy nad choćby czasem literatury jest po prostu ciekawość tego, co zostanie wam trochę podetknięte, a tego, co same znajdziecie. I zastanawiam się, czy wy to też tak czujecie, że ta ciekawość jest po prostu tutaj istotna.
Tak, jak najbardziej. Bez tej ciekawości nie byłoby całej zabawy, bo jednak nie jest to ciężar zupełnie.
Czy chcesz powiedzieć, że ty się bawisz tą
świetnie
pracą?
Robienie czasopisma literackiego to jest najfajniejsza rzecz na świecie. Najzabawniejsza, najwspanialsza, najciekawsza. Tak, tak. Ja się świetnie bawię.
Ja też jestem bardzo ciekawa właśnie tych kolejnych spotkań, czy to na łamach czasu literatury, czy spotkań promocyjnych tego właśnie wielogłosu, który będzie się na pewno zmieniał, będzie jakoś tam ewoluował i to jest chyba coś takiego, co najbardziej mnie ciekawi w tym momencie w naszej pracy.
To czego wam życzyć, słuchajcie, na tę dalszą... Ja uwielbiam to pytanie, bo ja później, wiecie, lubię siebie widzieć w roli po prostu dobrze życzącej osoby, więc pozwólcie mi na to dobre życzenie. Czego wam życzyć?
Zwielokrotnienia ilości stron, które tutaj możemy zadrukować.
To ja to wyjdzie. Dobrze,
i godzin na dobę. I zwielokrotnienia godzin na dobę.
To też bardzo bym chciała sama.
Żebyśmy miały jakiś dopalacz do pracy... No w sumie.
Wystarczy?
Jeszcze może, żeby PKP zwiększało liczbę połączeń i schodziło z czasem przejazdu.
No to powiedziałabym, to już jest gruby kaliber potrzeby. Tak. Proszę państwa, to ja jeszcze wymienię. Kawa, czas, dopalacze, bardzo mi się podoba. No i drogie PKP. To nie jest jedyna osoba, która się zwraca do was z prośbą. Iwona Boruszkowska, Zofia Ulańska, redaktorki Czasu Literatury, Olga Sabała, mam nadzieję, że duchem, redaktorka działu poezji, przypomnę. Przede wszystkim życzę wam dobrze. Niech wam się pracuje tak, jak należy i róbcie to, co wam się zrodzi w głowach i tych spotkań jak najwięcej owocnych i takich, jak sobie tego życzycie. Bardzo wam dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.